Bracia i siostry, jeden z francuskich pisarzy, nazywał się Julius Romains, napisał kiedyś o trzech typach ludzi i o tych, jakie prowadzą rozmowy. I powiada tak, ludzie wybitni rozmawiają o problemach. Ludzie przeciętni rozmawiają o wydarzeniach. A ludzie mali o swoich bliźnich. Dzisiaj chciałbym, abyśmy coś więcej powiedzieli na temat naszej mowy, tej mowy, którą używamy. W związku z czym chciałbym, abyśmy mogli dziś przeczytać wspólnie dwa teksty Słowa Bożego. Pierwszy z nich zapisany jest w Starym Testamencie, w Księdze Sędziów. To jest ta księga zaraz po Księdze Jozłego. Jeśli ktoś ma Biblię, po pięcioksięgu jest Księga Jozłego, a później jest Księga Sędziów. I tam w 12 rozdziale czytamy pewną historię, nie będziemy jej całej czytać, tylko jej fragment. Chciałbym dzisiaj zacytować werset od 4 do 6. Księga Sędziów, 12 rozdział, od 4 do 6. I zebrał Jefta wszystkich wojowników gileackich i wszczął wojnę z Efraimitami i pobili wojownicy gileaccy Efraimitów. Ci bowiem mówili pogardliwie: jesteście zbiegami z Efraima, wszak Gileadczycy mieszkają między Efraimem i Manasesytami. Gileadczycy zaś wtedy zajęli Efraimitom brody jordańskie, gdy potem zbiegowie efraimscy mówili: pozwólcie mi przejść. Wojownicy gileadcy odpowiedzieli: czy jesteś z Efraima? A gdy ten mówił nie, wtedy mówili do niego: powiedz Sibbolet, a ten wymawiał Sibbolet, bo nie mógł wymówić inaczej. Wtedy go chwytano i zabijano przy brodach jordańskich. W tym czasie padło z Efraimitów 42 tysiące. Nie będziemy w tej chwili zagłębiać się w tę historię, która dla wielu z nas może być zupełnie nieznaną historią, ale zachęcam, byśmy w domu się z nią zapoznali. Nie. Powiedzmy tylko, że ta historia wydarzyła się za panowania jednego z sędziów Izraela, mianowicie nazywał się Jefta. Wtedy, kiedy Izraelici osiedlili się w ziemi kananejskiej. Z tego fragmentu chciałbym, byśmy mogli tylko zapamiętać ów test językowy, jaki mieli przejść zbiegowie efraimscy, którzy nie potrafili wymówić słowa Sibbolet, co zdradziło ich natychmiast ich pochodzenie i oczywiście przyprawiło o śmierć. Drugi tekst, bracia i siostry, pochodzi z Ewangelii Mateusza. Jest nam bardzo dobrze znany. Mateusz 26 rozdział od 69 do 74 wersetu. A Piotr siedział z zewnątrz na podwórzu i przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc: i ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. A chwilę potem przystąpili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi: prawdziwie ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka, i zaraz kur zapiał. Te dwa różne teksty Bożego Słowa, Starego i Nowego Testamentu, mówią o dwóch różnych sytuacjach, o dwóch różnych historiach, różnych ludziach dziejących się w różnych miejscach, oddalonych od siebie czasem, ale mają jednak coś wspólnego. I pewnie już to zauważyliśmy. Tą wspólną klamrą łączącą, spinającą te dwa teksty jest ta myśl, o której dzisiaj chciałbym coś więcej powiedzieć, mianowicie mowa zdradza. Tak jest tytuł kazania: mowa zdradza. Mowa zdradza człowieka. Oczywiście w przypadku apostoła Piotra, ucznia Jezusa, jego mowa zdradziła jego pochodzenie. Pochodzenie, że nie mieszkał w Judei, a mieszkał w Galilei, był Galilejczykiem. Musiał to być z pewnością jakiś swoisty akcent, którym tamci ludzie się posługiwali, dlatego że od razu było wiadomo, że ten człowiek jest nie z Judei, a z Galilei. I ta mowa go zdradziła. Ludzie mieszkający w różnych częściach, nawet i tego samego kraju, taki jak nasz kraj, mówią swoistą gwarą i czasem to jest bardzo piękne, prawda, kiedy ludzie mówią gwarą. Nie wiem, czy przypominacie sobie, kiedyś była tutaj taka siostra, która składała świadectwo, nazywała się bodajże Danusia Mosz, ona z Włodzisławia, czy mówiła po śląsku i w pewnym momencie zastanawiałem się, czy nie wstać i nie tłumaczyć tego, co ona mówi, ale to było takie piękne i miłe w moim sercu, bo też jestem Ślązakiem, prawda, ale zupełnie inny ten język jest śląski, inny jest tam gdzieś w górach. Ci z nas, którzy Wiślaków odwiedzają, prawda, wiedzą, że oni czasem tak jakoś dziwnie mówią, dziwnie akcentują. W każdym regionie używa się jakiegoś swoistego języka. Nie wiem, czy mamy tutaj w Kołobrzegu też jakiś swoisty język. Pewnie też mamy jakieś naleciałości, prawda? I mowa nasza zdradza, skąd pochodzimy, gdzie mieszkamy. Kiedyś już mówiłem na ten temat, jechaliśmy z małżonką przez Poznań i to było takie ciekawe i śmieszne, bo musieliśmy odszukać pewną ulicę, a potem no, zgubiłem się. Nie mogłem wydostać się na trasę, jechaliśmy gdzieś tam dalej do Katowic czy do Wrocławia, nie pamiętam, a nie miałem ze sobą GPS-u, ale pytam taką panienkę, jak się wydostać na główną trasę? A ona mówi, musi pan zrobić taki fiflok i pojechać w prawo. W prawo zrozumiałem. Ale do dziś nie wiem, co to znaczy fiflok, prawda? Może poznaniacy, jeśli są, to pewnie wyjaśnią, prawda, co to znaczy fiflok, tak? Kręciołek taki fiflok. No teraz już, dzięki siostro, dobrze, że ty gdzieś tam z Poznańskiego jesteś, tak? Teraz już będę wiedział, co to fiflok. Jak następnym razem ktoś powie, że musisz fiflok zrobić, to się pokręcę troszeczkę po tym, tak? Pamiętam, jak mieszkaliśmy jeszcze w Warszawie, to dawne czasy, na Starym Mieście spotkałem pewną grupę młodych mężczyzn, którzy mnie zaczepili i pytali tak, chłopie Godej, no kaj sam jest jako knajpa. I zdziwieni byli, że ja wiem, że są Ślązakami. A skąd to wiesz, że my z Katowic, powiadają tak? No bo ja też jestem Ślązakiem i doskonale tą mowę rozumiem. W przypadku owych mężów przy brodach jordańskich, jak to czytaliśmy w Starym Testamencie, ich pochodzenie jako gileackich Efraimitów zdradziła ich mowa. Nie potrafili wypowiedzieć słowa shibbolet, co znaczy kłos, przypływ, mówili sibbolet. I to jedno, jedyne słowo, źle wypowiedziane, zdradziło ich efraimskie pochodzenie, co kosztowało utratę życia, zginęło wtedy 42 tysiące ludzi. Współczesna historia, ta przykra historia, również zna przypadki, kiedy mowa zdradzała, gdy rozpoznawano człowieka po jego mowie, co przynosiło w wielu przypadkach tragiczne skutki. Słyszałem na przykład o walkach Polaków z bandami UPA. Jedną noc Polacy, następną noc Ukraińcy mordowali mieszkańców tej samej wsi. Czasem przychodzili w przebraniu obcej armii i ludzie do końca nie byli przekonani, kto na nich napadł danej nocy. Ale prostym sprawdzianem było to, jakiej nacji są ci ludzie, było polecenie zmówienia modlitwy pańskiej przez dzieci w danej rodzinie. Jeśli dziecko zostało nauczone po polsku, modliło się po polsku, ojcze nasz. Jeśli zaś po ukraińsku się modliło, to w tym języku się modliło, bo w innym nie potrafiło się modlić i to zdradzało pochodzenie danej rodziny. Faktycznie mowa zdradza. Mowa zdradza. Co mowa zdradza? Mowa zdradza miejsce zamieszkania i to już mówiliśmy. Ba, mowa zdradza wykształcenie człowieka, mowa zdradza osobowość i charakter człowieka, mowa zdradza jego zamiłowania, jego wartości, czym żyje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko mowa zdradza. Nie wiem, czy mamy tego świadomość, ale tak to i się dzieje. Mowa zdradza wiele czynników naszego życia. Pasjonaci sportu będą mówić godzinami o sportowych zawodach i wynikach, jakie osiągamy w sporcie. Kiedy się spotkasz z człowiekiem, który lubi sport, to jedynym tematem dla niego będzie sport. Będzie o tym ciągle na okrągło mówił, prawda? Kto lubi politykę, będzie mówił na okrągło o polityce. A propos polityki, mieliśmy takie sygnały i bardzo bym prosił, powiedzmy, te osoby, które to czynią, aby nie robić żadnej agitacji politycznej na terenie Kościoła. Kościół nie jest do tego najlepszym miejscem, a więc bardzo bym prosił, aby szczególnie przed wyborami teraz, aby tego unikać. Są inne miejsca do tego wyznaczone. Nie mieszajmy się do polityki. Polityka nie jest przeznaczona do tychże murów. Tu mamy zwiastować Boże Słowo. Ale kto lubi politykę, będzie ciągle na okrągło mówił o polityce i będzie w tym dobrym. Kto ma bzika na temat zdrowia, będzie mówił o zabiegach, preparatach, cudownych dietach i tak dalej. Znacie to, prawda? Nic, tylko to i to i to i to znowu odkrył, to nowo odkrył, to jakiś nowy preparat odkrył. Kto ma bzika na temat zdrowia, będzie na ten temat tylko mówił. Oczywiście dziadkowie, tak jak ja i babcie, będą mówić o swoich nadzwyczaj inteligentnych i mądrych wnukach. Ślicznych, tak? Ślicznych wnukach też, tak? No jak nie mają wnukach, to będą mówić o swoich chorobach, tak? Nie, będą mówić o swoich chorobach. Mowa nasza zdradzi, czym najbardziej się interesujemy i czym żyjemy. Więcej, mowa nasza kształtowana jest przez środowisko, w którym się obracamy. I tu chyba zdajemy sobie z tego sprawę, z tego, że nasza mowa zależy od tego, w jakim środowisku wzrastamy, w jakim środowisku się obracamy, gdzie tkwimy, w jakim środowisku, tak jest też i nasza mowa. Ludzkie takie pożegładło brzmi, z kim przystajesz, takim się stajesz. Z kim przystajesz, takim się stajesz. Nie zawsze młodzi się są z tym utożsamiać i mówią, nie, 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 ja nigdy taki nie będę jak ci moi koledzy, przeklinający, prawda, tam mówiący różne rzeczy, ja będę inny. Nie, jeśli będziesz w tym towarzystwie siedział, jeśli będziesz się obracał, to takim dokładnie będziesz. W jakim konkretnie środowisku będziesz się obracał, takich będziesz nabierał cech tego właśnie środowiska, w którym tkwisz. Co to znaczy? Będziesz się ubierał tak samo, jak ci ludzie się ubierają? Zauważyliście to? Będziesz zachowywał się dokładnie tak, jak oni się zachowują? Będziesz myśleć podobnie, jak ci ludzie myślą? Będziesz czynić to samo, co i oni robią? I będziesz mówił podobnie, używając podobnego, tego samego języka? To, co widzimy i słyszymy, czy chcemy tego, czy tego nie chcemy, to wchodzi do naszego serca, do naszej duszy, do naszego wnętrza, a Biblia powiada krótko, z ofitości serca mówią usta. Z ofitości serca mówią usta. Ten werset biblijny można przetłumaczyć bardziej swojsko, mianowicie śmieci do wewnątrz, śmieci na zewnątrz. To, co jest w sercu, to też i jest na języku. Środowisko, w którym przebywamy, bez wątpienia ma wpływ na nasze zachowanie, myślenie, czyny i mowę. Z kim przystajesz, faktycznie takim się stajesz. Albo inaczej możemy powiedzieć, powiedz mi, z kim przystajesz, a ja ci powiem, kim ty jesteś. Czy mowa, bracia i siostry, może zdradzić, że ktoś jest chrześcijaninem? Czy mowa może zdradzić, że ktoś jest chrześcijaninem? Ależ oczywiście. Oczywiście, mowa chrześcijana nie tylko może, ale musi go zdradzać, że jest chrześcijaninem. Byłoby wręcz dziwnym, gdyby było inaczej. Byłoby dziwnym, gdybyśmy rozmawiali z kimś, nie rozpoznając w nim chrześcijanina. Bowiem chrześcijanin to nie ten, który w kółko mówi o nowych modelach samochodów, czy jak się pakuje na siłowni, czy jaki gadżet sobie kupił, jaki komputer, jaką ma nową komórkę, ale chcę mówić o innych sprawach. Chrześcijanin to człowiek chcący rozmawiać o Bożych sprawach. Często takie rozmowy prowadzimy? Mowa chrześcijanina musi mieć zdradzać go jako naśladowcę Chrystusa. Jest to mowa zupełnie inna niż ta, której używa świat. Po mowie chrześcijanin może być rozpoznany. Co to za mowa? Co to za język? Wiele miejsc Nowego Testamentu mówi o wzajemnym komunikowaniu się. Biblia mówi o nowym stworzeniu, nowym sposobie myślenia, nowym języku. Tak? Mówi o nowym języku. Mamy jako chrześcijanie nowy język. Apostoł Jakub powiada, jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodze. I dalej Jakub również mówi w tym samym rozdziale, język bowiem jest jednym z najmniejszych członków, ale może zrobić wiele dobrego lub złego, jak ów ster wielkiego okrętu, do którego go porównuję. Może być rozpalony przez piekło. Taki niewielki członek naszego ciała, język, może być rozpalony przez piekło. Jakże on wiele może. I często tego doświadczamy. Język wiele, wiele może. Mówimy, językiem nawet można zabić człowieka. Chrześcijanie używają języka, mowy jednak nie ku zniszczeniu, ale używają mowy, języka używają ku budowaniu drugiego człowieka. Język chrześcijanina służy wysławianiu Boga i Jego dzieł. O tym nie można nam nigdy zapomnieć. Wtedy, kiedy stajemy do modlitwy, bracia i siostry, to nie dlatego, że tylko język kilku naszych braci i sióstr ma być używany. Każdy język ma być używany przed Bogiem, by Boga sławić i by Boga wielbić za to, kim On jest i za Jego dzieła. Po to Bóg dał Ci język, po to Bóg nie dał język, po to nam dał język, abyśmy w nim wysławiali naszego Boga. Czynisz to? Czynisz to? Mamy taką pieśń w Pienniku Pielgrzyma pod numerem 14, ona jest zapisana, napisał ją Jan Mencer. To był taki człowiek, którego w życiu spotkało wielkie nieszczęście, kiedy mógł zobaczyć na własne oczy, jak jego dom spłonął. Cały dorobek jego życia spłonął, ale kiedy widział owe języki ognia i palący się dom, napisał wtedy pieśń, piękna pieśń. Nie mamy przed sobą Pienników Pielgrzyma numer 14, ale na pewno wielu z nas pamięta tą pieśń. Ta pieśń powiada, gdybym języków miał tysiące i ust tysięcym śpiewać mógł, to wszystkie ogniem pałające głosiłyby, jak dobry jest Bóg. Widząc płomienie ognia, pisał, gdyby Boże mieć tysiąc języków i tysiąc ust, gdybym posiadał, to wszystkie one wielbiłyby Twoją dobroć, Twoją chwałę. I to jest ten nowy język. Bez względu na okoliczności, jakie mamy, ten język potrafi chwalić Boga. To jest ten nowy język, który Bóg daje swoim dzieciom. Nie ten język, który się ciągle uskarża, który wypowiada słowa buntu. Nie ten, który przeklina, ale ten język, który błogosławi. Błogosławi Boga i błogosławi Jego dzieło, błogosławi drugiego człowieka. Oczywiście mowa i język służą również i po to, aby wzajemnie się porozumiewać, a więc służą również do komunikacji. Gdyby nie zrozumiała mowa, nie moglibyśmy wzajemnie się porozumiewać, jak owi ludzie przy wieży Babel. Pamiętamy to wydarzenie, prawda? Bóg pomieszał im języki i nie mogli z sobą rozmawiać. Bardzo bym prosił, aby wyłączyć te telefony, tak? Nie. Ale jak ma wyglądać i brzmieć mowa chrześcijanina? Apostoł Paweł pięknie to ujął w liście do Efezjan, 5 rozdziale, 19 werset, kiedy powiada tak. Bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Zapewne nie chodzi o to, byśmy teraz prowadząc dialog cytowali wzajemnie odpowiednie wersety Pisma Świętego, ale chodzi o to, że Biblia zachęca nas do tego, by nasza mowa była szczera i nienaganna. Szczera mowa zawsze zamyka usta przeciwnikom i sprawia, że przeciwnicy są zawstydzeni. Ten sam list do Tytusa, 2 rozdział, werset 3, przypomina, byśmy jako ludzie wierzący o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Już powiedzieliśmy dzisiaj, ileż to złego można narobić ludzki język, plotkujący, źle mówiący o innym człowieku, język kłótliwy, nie okazujący łagodności. Apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał, złe rozmowy psują dobre obyczaje. A ileż jest takich pustych rozmów? Mówimy czasem mowa trawa. Są to rozmowy, z których nic nie wynika. Rozmowy o wszystkim i o niczym. Mowa tego świata zdradza głupotę, ale człowiek wierzący będzie wypowiadał słowa mądrości, jak czytamy w przypowieściach Salomona. Radą apostoła Piotra jest, jeśli kto mówi, niech mówi jak Boże Słowo. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Boże Słowo. Mowa chrześcijanina ma więc, jak powiedział apostoł Paweł, mową zawsze uprzejmą, zaprawioną solą, abyśmy wiedzieli, jak mamy odpowiadać każdemu. I zawsze jest to mowa prawdziwa, pozbawiona fałszu, obłudy, dwuznaczności. Jezus w kazaniu na górze powiedział wszak, niechaj zawsze wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie, bo co ponadto to jest od złego. I wreszcie czytamy w Bożym Słowie o mowie czystej i nacechowanej powagą. Chciałbym was zaprosić do listu do Efezjan, do 5 rozdziału, werset 29, kiedy Paweł powiada, niechaj żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, a przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I 4 werset z tego rozdziału. Także bezstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Tak Biblia powiada, z obfitości serca mówią usta. My odpowiadamy to, co jest w sercu, opowiadamy, też mówimy to, co mamy w sercu, to też jest na naszym języku. Czy moja, czy twoja mowa zdradza, że jesteś chrześcijaninem, że należysz do Jezusa? To pytanie musimy sobie dzisiaj postawić. Czy też może jest odwrotnie? Próbujesz mową swoją i życiem zdradzić Jezusa i wypierać się Zbawiciela. Przykład ucza pańskiego Piotra jest tutaj bardzo, bardzo pouczający. Należał wszakże do ścisłego grona wybranych uczniów pańskich i to wiemy. Przez 3 lata chodził z Panem, wiele się nauczył, wiele widział, wiele słyszał. Wydawało się, że nigdy nie opuści swego Pana, bo tak wiele z Panem doświadczył. Ale teraz widzimy go grzejącego się przy obcym ognisku. Jest wśród ludzi, do których zupełnie, zupełnie nie pasuje. To obce towarzystwo. Oni między sobą czują się dobrze, ale uczeń Jezusa Chrystusa do nich nie pasuje. Natychmiast jest rozpoznany. Ci, którzy tam stali, rzekli Piotrowi, prawdziwie ty jesteś z nich, wszak zdradza cię i twoja mowa. Mowa zdradza. Jakkolwiek Piotr zaklinał się na wszystkie świętości, że nie zna Jezusa, jednak nie mógł być jako uczeń pański nierozpoznany w obcym, świeckim towarzystwie. Taki człowiek, choć pragnie czuć się dobrze, nigdy nie będzie się czuł w obcym środowisku jak u siebie w domu. To tak jak młody człowiek wierzący, jeśli ma jeszcze jakieś sumienie, gdy znajdzie się na jakiejś imprezie. Młodzi, ocencie to sami. Czuje się wtedy obco i niedobrze. Źle jest człowiekowi wierzącemu, gdy znajdzie się w towarzystwie ludzi żyjących bez Boga. Jakoś czuje, że tam nie jest jego miejsce, nie pasuje to miejsce. I czasem my jako dorośli również mamy dylematy. Czy przyjąć jakieś zaproszenie na przyjęcie chociażby, gdzie wiadomo będzie, że jedyną rozrywką będzie alkohol czy też wyuzdane zabawy. Mówię, niedobrze się tam czujemy. To nie jest miejsce dla nas. Są czasem rodzinne przyjęcia, weselne. Wielu wierzących zastanawia się, co robić. Iść czy nie iść. Wie, jak tam będzie. Wie, co tam będzie, co go czeka. Teraz w maju rozpoczyna się okres komunii. Jak mamy się zachować? Czy pić z całą grupą? Czy uczestniczyć w tych głupich rozmowach, jakie są prowadzone? Czy uczestniczyć w tych wyuzdanych zabawach? Człowiek wierzący bardzo szybko doświadczy tego, że nie jest to jego miejsce, że nie jest to jego towarzystwo, w którym lokowałby swoje przyjaźnie. Po prostu człowiek wierzący źle się czuje w takim otoczeniu. Jest ono zupełnie mu obce i jest dla niego wrogie. Być może Piotr na chwilę chciał dołączyć do obcego i wrogiego Jezusowi kręgu ludzi. Być może myślał sobie tak, przecież nic nie zaszkodzi, jeśli tam chwilę się pogrzeje. Być może nie chciał uchodzić za dziwaka stroniącego od obcych ludzi. Być może nawet usprawiedliwiał się, no przecież tym ludziom trzeba zanieść Ewangelię, trzeba ich jakoś ewangelizować. Jedno jest pewne, był z dala od Jezusa. Był z dala od Jezusa. Choć obiecał mu być wiernym, i z nim iść nawet na śmierć, podczas gdy Jezusa policzkowano, wyśmiewano, bito, lżono. On, Piotr, wystraszył się tego, że ktoś może go poznać, że jest wierzącym, że wcześniej chodził z Jezusem i trzykrotnie zapiera się swego mistrza. To chociaż dobrze, że na wspomnienie słów Chrystusa potem upamiętał się, wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał, jak mówi Boże Słowo. To był najwyższy czas, by się zreflektować. Piotr wyszedł do tego towarzystwa i zaraz je opuścił, ale serce jego nie mogło tego znieść. Nie mogło z nim przebywać. Z płaczem wychodzi i żałuje swojej decyzji i swojego zachowania. Wiecie, co Biblia powiada? Odkryłem taki werset, który pewnie też dobrze znamy. To jest Jakuba, 4 rozdział, werset 4. Przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Co myślimy o tym wersecie? Co myślimy o tym wersecie, bracia i siostry? Czy można być przyjacielem tego świata i przyjaźnić się z nim? Czy można się przyjaźnić ze światem? Ano można, ale wtedy stajemy się wrogami Bożymi. I to jest dość mocne stwierdzenie. Wielu młodych, ale też i starszych uważa, że świeckie towarzystwo, świeckie przyjaźnie nie mają wpływu na ich wiarę, postawę wobec Boga. Ale czy Pan Bóg się pomylił, kiedy mówił, kto chce być przyjacielem świata, staje się moim nieprzyjacielem? A to straszne, być nieprzyjacielem Boga. W innym miejscu Jezus powiada, nie można dwom panom służyć. Nie można dwom panom służyć. I ta prawda również dotyczy naszego języka. Apostoł Jakub w 3 rozdziale pisze, w nim wysławiamy Pana i Ojca i w nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody. Jakub bardzo wyraźnie powiada, tak, bracia moi, być nie powinno, nie powinno. A mowa każdego z nas zdradzi, jakie źródło bije w naszym wnętrzu. Kiedy otworzymy nasze usta, natychmiast będzie można poznać, jakie jest nasze serce, jakie jest źródło w nas i co z niego wypływa. Czy mamy w takim razie bardziej zwracać uwagę na naszą mowę? Jak najbardziej. Ale sposobem na mowę czystą, prawdziwą, przynoszącą pokój są nie tyle nasze usta, choć też i nasze usta, co nasze serce. Dlatego też psalmista Dawid woła, serce czyste stwórz we mnie, o Boże. I to chciałbym, aby było naszą modlitwą. Bo z serca wypływają te złe myśli. A co jest w sercu, to też jest na języku. I to kala nasze ciało, to kala nasze usta. Kiedy został powołany Izajasz do służby Bożej, pamiętacie, jak się tłumaczy, dlaczego nie może być sługą Bożym? Bo jest człowiekiem nieczystych warg. Bo jest człowiekiem nieczystych warg. Oczywiście tylko Bóg może oczyścić nasze serce. Piękną pieśń śpiewaliśmy, miałem się zabrać na kazalnicę, ale nie wziąłem. Może siostra Ewa poda mi tą pieśń tutaj z boku, o tą pieśń, tak? Ten refren jest bardzo piękny, chciałbym go przypomnieć. Daj czyste serce mi, oczyść usta me, tchnij swego ducha, bym wielbił Cię. Czy to nie jest piękna modlitwa? Modlitwa dla mnie, dla Ciebie, bracie i siostro, abyśmy dzisiaj też mogli prosić Boga o czyste serce, o oczyszczenie naszych ust, by On tchnął swego ducha, byśmy mogli Go wielbić i czcić. Jest ku temu dobra sposobność. Zbliżamy się do stołu Pańskiego. A więc tego wspomnienia, tego największego aktu miłości Jezusa Chrystusa, co dla nas uczynił, dlatego też i dzisiaj my, jeśli należymy do Niego, dajmy temu znać, powiedzmy Mu o tym, że Go kochamy. Niech nasza mowa dzisiaj będzie tą mową pochwalną dla Jezusa Chrystusa, bo po to dam nam język, po to dam nam usta, abyśmy Go wielbili. Niech Boże imię będzie ulubione. Amen.